Teraz pan Zagloba był przekonany o pomyślnym spełnieniu się swych najtajniejszych życzeń i z całą swobodą oddał się pracom elekcyjnym. Objeżdżał szlachtę przybyłą do stolicy lub spędzał czas na rozmowach z księdzem Olszowskim, którego w końcu polubił bardzo i stał się poufałym wspólnikiem. Po każdej też takiej rozmowie wracał do domu coraz gorliwszym partyzantem Piasta, a coraz zaciętszym wrogiem cudzoziemców. Stosując się do instrukcji księdza podkanclerzego, cicho z tym jeszcze siedział, ale nie upłynął dzień, by kogoś dla tej kryjącej się kandydatury nie skaptował. I stało się to, co zwykle w takich razach się dzieje. Oto zacietrzewił się sam tak dalece, że ta kandydatura stała się, obok połączenia Basi z Wolodyjowskim, drugim w życiu jego celem. Tymczasem do elekcji było coraz bliżej. Już wiosna rozpętała wody z lodów, już poczęły wiać wiatry cieple, duże, pod których oddechem drzewa obsypują się pąkami, a łańcuchy jaskółek rozczepiają się wedle wiary prostactwa, by lada chwila wychynąć z zimnej topieli na jasny świat słoneczny. Więc razem z jaskółkami i innym wędrownym ptactwem poczęli ściągać goście na elekcję. Naprzód kupcy, którym znaczyło się obfite żniwo zysku tam, gdzie miało się zgromadzić przeszło 500 000 ludu, licząc panów, ich poczty, szlachtę, sługi, wojsko. Ciągnęli tedy Anglicy, Holendrzy, Niemcy, Moskale, ciągnęli Tatarzy, Turcy, Ormianie, Persowie nawet, przywożąc sukna, plutna, adamaszki i złotogłowy, futra, klejnoty, wonności, bakalie. Poustawiano budy na ulicach i za miastem, a w nich wszelaki towar. Niektóre bazary poustawiały się nawet we wsiach podmiejskich. Wiadomo bowiem było, że gospody stoleczne nie obejmą dziesiątej części elektorów, ale że ogromna ich większość stanie obozem za obrębem murów, jak zresztą zawsze czyniono podczas elekcji. Poczęła wreszcie ściągać i szlachta tak rojnie, tak tłumno, że gdyby podobnie u zagrożonych granic Rzeczypospolitej stawała, nigdy by ich noga nieprzyjacielska nie mogła przekroczyć. Chodziły słuchy, że elekcja będzie burzliwą, bo cały kraj był rozdarty między trzech głównych kandydatów – Kondeusza, księcia Neuburskiego i Lotaryńskiego. Mówiono, że każda partia będzie się starała choćby siłą przeprowadzić swego kandydata. Niepokój ogarniał serca, dusze rozpalili się stronniczą zawziętością. Niektórzy przepowiadali wojnę domową, a wieści te znajdowały wiarę wobec olbrzymich drużyn wojennych, jakimi otaczali się magnaci. Ciągnęli i oni na wczesny termin, by mieć czas do praktyk wszelakich. Gdy Rzeczpospolita bywała w potrzebie, gdy nieprzyjaciel ostrze do gardła jej przykładał, nie mógł król, nie mogli hetmani więcej jak lichą garść wojska przeciw niemu wyprowadzić. Teraz zaś sami Radziwiłłowie przyciągnęli, wbrew prawu i postanowieniom, z armią 15 000 ludzi liczącą. Pacowie równą niemal wiedli ze sobą siłę. Z niemniejszą gotowali się potężni potoccy, z niewiele mniejszą inne królewięta polskie, litewskie i ruskie. Kędyż zapłyniesz z kolatana ojczyzny nawą, powtarzał coraz częściej ksiądz Olszowski, ale on sam prywatę miał w sercu. O sobie i potędze domów własnych myślało tylko zepsute, z małymi wyjątkami do szpiku kości możnowładztwo, gotowe w każdej chwili wzniecić wichurę wojny domowej. Tłumy szlachty rosły z każdym dniem i znać już było, że gdy po sejmie sama elekcja się pocznie, przerosną choćby największą moc magnacką. Ale i te tłumy niezdolne były szczęśliwie nawą Rzeczypospolitej na ciche wody pokierować, bo głowy ich pogrążone były w mroku i ciemności, a serca przeważnie popsute. Więc elekcja zapowiadała się potwornie i nikt nie przewidywał, że wypadnie tylko nędznie, bo prócz pana Zagloby ci nawet, którzy pracowali dla Piasta, nie mogąc odgadnąć, o ile im bezmyślność szlachecka i praktyki magnackie pomogą, niewiele mieli nadziei, by mogli przeprowadzić takiego jak książę Michał kandydata. Lecz pan Zagloba pływał w tym morzu jak ryba.